Lekcja ósma. 24 sierpnia. Uczenie uczniów. Część druga. Sobota po południu. 17 sierpnia. Tekst pamięciowy. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Ewangelia Marka 10:45. Lekcja tego tygodnia obejmuje 10 rozdział Ewangelii Marka, kończący szczególną część, w której zapisane są pouczenia Jezusa dla Jego uczniów mające ich przygotować na Jego ukrzyżowanie. Prawie połowa rozdziału dotyczy samych uczniów, a pozostała jego część porusza kwestie ważne z punktu widzenia uczniostwa, ale przedstawione tak, jakby były widziane oczami innych osób mających do czynienia z Jezusem. W dyskusji z Jezusem faryzeusze poruszyli kwestię rozwodu. Rodzice przynosili Jezusowi dzieci, by udzielił im błogosławieństwa. Bogacz zapytał, co ma czynić, by otrzymać życie wieczne, a niewidomy poprosił Jezusa o przywrócenie wzroku. Ten rozdział Ewangelii Marka zawiera ważne pouczenia dotyczące tego, co znaczy iść za Jezusem, zwłaszcza w kontekście praktycznego życia, małżeństwa, wychowania dzieci, postawy wobec dóbr materialnych oraz nagrody i ceny podążania za Jezusem. Zwieńczeniem rozdziału jest opis uzdrowienia drugiego niewidomego, zobacz Ewangelia Marka 10:46-52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, wołacie. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Tedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą. Ewangelia Marka 8:22-26. I przybyli do Becajdy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony, i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując, tylko do wsi nie wchodź. Stanowiący zakończenie tej części Ewangelii, a także znakomitą ilustrację tego, ile kosztuje podążanie za Jezusem i dokąd prowadzi. Wszystkie te pouczenia przygotowują wyznawcę Jezusa, zarówno 2000 lat temu, jak w XXI wieku, na wyzwania związane z uczniostwem. Niedziela, 18 sierpnia. Boży plan dotyczący małżeństwa. Jaka pułapka była zawarta w pytaniu faryzeuszy dotyczącym rozwodu i czego Jezus nauczył ich w swojej odpowiedzi? Przeczytaj Ewangelia Marka 10:1-12. I wstał, i udał się stamtąd w granice Judei oraz na drugą stronę Jordanu, i znowu schodziły się rzesze do niego, a on je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? A on odpowiadając, rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego napisał wam to przykazanie. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A w domu pytali go uczniowie znowu o to samo. I rzekł im, ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. A jeśli by sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Faryzeusze zapytali Jezusa, czy można zgodnie z prawem rozwieść się z żoną. Faryzeusze, rzecz jasna, byli przekonani, że znają odpowiedź na to pytanie. Chodziło o to, co może być uzasadnieniem rozwodu. Szkoła Szammaja, uczonego żydowskiego zmarłego w trzeciej dekadzie ery chrześcijańskiej, była bardziej konserwatywna, ograniczała powody do rozwodu do bezdzietności, zaniedbywania materialnego i emocjonalnego oraz niewierności małżeńskiej. Szkoła Hillela, uczonego żydowskiego zmarłego w pierwszej dekadzie ery chrześcijańskiej, dopuszczała rozwód niemal z dowolnej przyczyny, choć zalecana procedura była bardziej złożona i wymagała więcej czasu. Może się wydawać nieco dziwne, że faryzeusze zadali Jezusowi takie pytanie, skoro uznawali praktykę rozwodów za dopuszczalną. Wszystko jednak staje się jasne, gdy zrozumiemy, że za tym pytaniem krył się spisek mający ściągnąć na Jezusa gniew zmarłego pod koniec czwartej dekady po Chrystusie tetrarchy Heroda Antypasa, który rozwiódł się z żoną i poślubił Herodiadę, żonę swojego brata. Herod kazał uwięzić Jana Chrzciciela, a następnie zgodził się na jego śmierć, gdyż prorok zganił go z powodu tego bezprawnego związku. Jezus odparował ich pytanie własnym pytaniem. Otóż zapytał faryzeuszy, co Mojżesz napisał o tym w prawie. Na to faryzeusze przytoczyli piąta Księga Mojżeszowa 24:1-4, gdzie opisano przypadek powtórnego małżeństwa po rozwodzie. Izraelici w czasach Mojżesza praktykowali rozwody. Przypadek opisany w 24 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa miał na celu zapewnić ochronę kobiecie. Jednak w czasach Jezusa przepis ten został wypaczony przez szkołę Hillela tak, by ułatwić rozwód z byle powodu. Tak oto prawo, które miało chronić kobietę, było wykorzystywane na jej szkodę. Zamiast rozprawiać o konkretnych przepisach z 24 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, Jezus skierował uwagę na pierwotny Boży ideał małżeństwa przedstawiony w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Zauważył, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, dwie istoty o odrębnej indywidualności. Następnie Jezus zestawił tę prawdę z pierwsza Księga Mojżeszowa 2:24, gdzie czytamy, że mężczyzna opuści swoją rodzinę i zwiąże się z żoną, tak iż staną się jednym ciałem. Tak koncepcja jedności staje się podstawą uznania pozytywnej wartości związku małżeńskiego wyrażonego przez Jezusa. Co Bóg złączył, nie powinno być rozdzielane przez ludzi. Co twój zbór może zrobić, by wzmacniać trwałość małżeństw wśród wierzących? Jak możecie pomagać tym, którzy doświadczyli rozpadu małżeństwa? Poniedziałek, 19 sierpnia. Jezus i dzieci. Co czynił Jezus, gdy przynoszono do Niego dzieci? Przeczytaj Ewangelia Marka 10:13-16. I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce. Dzieci w starożytnym świecie były upragnionym dobrodziejstwem, zwłaszcza chłopcy w kulturze zdominowanej przez mężczyzn, ale rodzenie dzieci i dzieciństwo nie były łatwe. Bez zaawansowanej opieki medycznej ryzyko związane z narodzinami dziecka, a także ryzyko śmierci w dzieciństwie były bardzo wysokie. W wielu kulturach używano tradycyjnych leków oraz amuletów mających chronić słabych przed siłami zła. Choć dzieci były cenione, miały niski status w społeczeństwie, podobnie jak niewolnicy. Zobacz list do Galatów 4:1-2. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego, ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. W grecko-dorzymskim świecie dzieci urodzone z deformacjami albo niechciane były porzucane na pastwę losu albo topione w rzekach. Chłopców ceniono bardziej niż dziewczynki, a więc nierzadko te drugie porzucano, nawet gdy urodziły się zdrowe. Czasami te porzucone dzieci były ratowane tylko po to, by cierpieć los niewolników. Wydaje się, że uczniowie nie pojęli pouczenia Jezusa udzielonego w 9 rozdziale Ewangelii Marka, iż mają przyjąć Królestwo Boże, tak jak przyjmuje je dziecko. Zobacz Ewangelia Marka 9:33-37. I przybyli do Kafarnaum. A będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał 12 i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich. Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Gdy rodzice przynosili do Jezusa swoje dzieci, Jego uczniowie upominali ich, sądząc, że Jezus nie zechce poświęcać czasu na to, by udzielać błogosławieństwa malcom. Jakże się mylili. Jezus poczuł się dotknięty ich zachowaniem. W Ewangelii Marka obserwujemy zdecydowane reakcje Jezusa na zachowanie ludzi, a niezwykle pouczający jest fakt, iż jedną z najsilniejszych tego rodzaju reakcji była ta, jaką wywołali ludzie usiłujący nie dopuścić dzieci do Niego. Jezus stanowczo oznajmił swoim uczniom, iż nie wolno czynić czegoś takiego. Dlaczego? Bo Królestwo Boże należy do dzieci, a każdy, niezależnie od wieku, musi je przyjąć z dziecięcą postawą i w dziecięcym duchu, duchu prostej i bezpośredniej ufności wobec Boga. Niechaj nasz charakter nie przedstawia fałszywego obrazu Jezusa. Nie odciągajcie małych dzieci od Niego waszą obojętnością i surowością. Nigdy nie pozwólcie im odczuć, że niebo nie byłoby dla nich przyjemnym miejscem, gdyby się w nim znaleźli. Nie rozmawiajcie o religii jako o czymś, czego dzieci nie mogą zrozumieć, ani nie zachowujcie się w taki sposób, jak gdyby one nie mogły przyjąć Chrystusa w dzieciństwie. Nie sprawiajcie fałszywego wrażenia, że religia Chrystusa jest religią ponurą i że przychodząc do Zbawcy, muszą porzucić wszystko, co czyni życie radosnym. Jak możemy w lepszy sposób prowadzić do Jezusa dzieci żyjące w naszym środowisku? Wtorek, 20 sierpnia. Najlepsza inwestycja. Jaka ważna lekcja o wierze i cenie uczniostwa dla wszystkich, bogatych i biednych, jest zawarta w opisanym zdarzeniu i słowach Jezusa wypowiedzianych w tym kontekście. Przeczytaj. Ewangelia Marka 10:17-31. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry. Co mamy czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu, jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowom Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich, dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. I począł Piotr mówić do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Człowiek, który przybył do Jezusa, najwyraźniej przejawiał szczerość i szacunek wobec Niego. Przybiegł, upadł na kolana przed Nim i zadał pytanie, które ma doniosłe znaczenie dla każdego człowieka. Jakie wymagania muszę spełnić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział na to pytanie, nawiązując do przykazań zawartych na drugiej tablicy dekalogu. Młody człowiek okazał się idealistą i z przekonaniem oświadczył, że przestrzegał tych przykazań od najmłodszych lat. Z czterech ewangelistów tylko Marek zaznaczył, że Jezus spojrzał z miłością na tego człowieka. Było coś wzruszającego w jego idealizmie. Jednak Jezus poddał próbie jego szczerość, nakazując mu sprzedać wszystko, rozdać pieniądze ubogim, a potem przyjść i pójść za Zbawicielem. Młody człowiek odszedł załamany, gdyż miał wielki majątek. W gruncie rzeczy okazało się, że nie przestrzegał przykazań Bożych. Złamał pierwsze przykazanie dekalogu zakazujące stawiania czegokolwiek ponad Bogiem. Bogactwo okazało się jego bożkiem. Jezus zwrócił uwagę świadkom tej sceny, jak zwodnicza jest siła bogactwa. Powiedział, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez najciaśniejszą bramę Jerozolimy niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebios. Uczniowie byli zdumieni słowami Jezusa i zaczęli pytać, kto zatem może być zbawiony. Jezus przeszedł więc do sedna, mówiąc, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Ewangelia Marka 10:27. Te słowa wydają się być idealnym podsumowaniem tego wydarzenia. Nikt nie jest w stanie o własnych siłach dostać się do nieba. Każdy potrzebuje łaski Bożej, by być zbawionym. Jednak Piotr postanowił zabrać głos, by podkreślić, że on i jego towarzysze porzucili wszystko, by pójść za Jezusem. Jezus zapewnił ich, że wszystko, co poświęcili dla Niego, jest niczym w porównaniu z tym, co otrzymają, zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym, czyli wiecznym. Najważniejsze jest to, że śmierć Chrystusa rozwiązuje problem ludzkiej winy, a łaska Chrystusa i Jego zmartwychwstanie są źródłem mocy do posłuszeństwa Jego przykazaniom. Jak słowa te świadczą o realności łaski Bożej w naszym życiu, zarówno w dziele usprawiedliwienia, jak i w dziele uświęcenia, które czyni nas nowymi ludźmi w Chrystusie. Przeczytaj list do Rzymian 6:1-11. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Środa, 21 sierpnia. Czy możecie pić kielich, który ja piję? jak wersety te świadczą o utrzymującej się nieświadomości uczniów, nie tylko w kwestii znaczenia misji Jezusa, ale także w kwestii znaczenia podążania za Nim. Przeczytaj Ewangelia Marka 10, 32-45. A byli w drodze, idąc do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi, i zdumiewali się, a ci, co szli za Nim, bali się. I znowu wziął z sobą 12 i począł im mówić o tym, co go miało spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą poganom, i będą go wyśmiewać i pluć na niego, ubiczują go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. I przystąpili do niego jak upijan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli, Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich, co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Wtedy Jezus rzekł im, kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni, ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz, przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. W swojej wędrówce Jezus przybliżał się do Jerozolimy, objaśniając swoim uczniom, co ma się tam wydarzyć. Nie były to zapowiedzi, w które byliby skłonni uwierzyć i których chcieliby słuchać. Dokładność, z jaką Jezus przepowiedział swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, jest uderzająca. Jednak jeśli ktoś nie chciał tego słyszeć, z łatwością to odrzucił. Taką postawę przejawiali Jakub i Jan, gdy przyszli do Jezusa z prywatną prośbą. Jezus zapytał, czego od Niego oczekują, a oni odpowiedzieli, że chcieliby zasiadać po Jego prawicy i lewicy, gdy zasiądzie On na tronie w chwale. Łatwo jest skrytykować ich prośbę jako przejaw egocentryzmu, ale musimy pamiętać, że ludzie ci zaangażowali się w służbę Jezusa, a ich pragnienie przypuszczalnie nie było zupełnie egoistyczne. Jezus postarał się zatem im uświadomić, o co poprosili. Zapytał, czy mogą pić z kielicha, z którego on będzie pił, i czy mogą zostać ochrzczeni chrztem, którym on zostanie ochrzczony. Miał on wypić kielich cierpienia w Getsemane i na krzyżu. Porównaj Ewangelia Marka 14, 36. I mówił, Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. A potem zostać ochrzczony chrztem śmierci i pochowany. Zobacz Ewangelia Marka 15, 33-47. A o godzinie 6 ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 9. O godzinie 9 zawołał Jezus donośnym głosem, Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili, oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł, zaprawdę, ten człowiek był Synem Bożym. Były też niewiasty, które się przypatrywały z daleka, między nimi Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego, i Jozesa, i Salome, które, gdy był w Galilei, chodziły za nim i posługiwały mu, i wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy. A gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł, i przywołał setnika, i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale, i przytoczył kamień przed wejście do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria, matka Jozesa, przyglądały się, gdzie go złożono. Co zostało zapowiedziane w jego chrzcie opisanym w 1. rozdziale Ewangelii Marka. Jakub i Jan nie rozumieli tego. Naiwnie stwierdzili, że mogą dzielić los Jezusa. Wtedy Jezus proroczo oznajmił im, że będą pić ten kielich i zostaną ochrzczeni takim chrztem. Jakub jako pierwszy z apostołów umarł męczeńską śmiercią. Zobacz Dzieje Apostolskie 12:2. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Jan żył najdłużej z 12 apostołów i został zesłany na wyspę Patmos. Jednak Jezus uświadomił dwóm braciom, że miejsca w chwale zostaną wyznaczone przez Ojca. Jak inni uczniowie zareagowali na tę rozmowę? Niezbyt dobrze. Oburzyli się. To samo greckie słowo, aganaktein, gniewać się, oburzać się, zostało użyte zarówno w Ewangelii Marka 10:41, jak i w Ewangelii Marka 10:14, gdzie czytamy, że Jezus oburzył się, gdy uczniowie próbowali nie dopuścić dzieci do Niego. Następnie Jezus wezwał wszystkich uczniów do siebie, by udzielić im jednego z najważniejszych pouczeń. Wskazał na to, że pogańscy władcy posługują się władzą dla osobistych korzyści. Jednak w Królestwie Bożym władza zawsze ma służyć dobru bliźnich. Jezus jest tego wzorem jako Król Królestwa Bożego. Jaki daje nam przykład? Oddał własne życie jako okup, a gdy to zapowiadał, nawet Jego uczniowie nie chcieli o tym słyszeć. Co to znaczy, że chrześcijanie mają służyć bliźnim? Jak ta zasada przejawia się w Twoim codziennym życiu i postawie wobec innych ludzi? Czwartek, 22 sierpnia. Co chcesz, abym Ci uczynił? Jak zachował się Bartymeusz, gdy usłyszał, że Jezus przechodzi w pobliżu? Przeczytaj Ewangelia Marka 10:46-52. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Tedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Aż do tego czasu w Ewangelii Marka, z nielicznymi wyjątkami, Jezus mówił ludziom, by nie rozpowiadali o dokonywanych przez Niego cudach i o Jego tożsamości. W tej ewangelicznej relacji, gdy Jezus opuszczał Jerycho, niewidomy człowiek żebrzący przy drodze, na wieść, że zbliża się Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Stosownie do motywu objawienia tajemnicy, przewijającego się przez Ewangelię Marka, tłum przyjął rolę tych, którzy usiłują uciszyć wołającego o pomoc żebraka, ale nie dają rady tego uczynić. Bartymeusz, niezrażony uciszaniem go, wołał jeszcze głośniej: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jego słowa są zarówno wyznaniem wiary w Jezusa jako Mesjasza, jak i ufności, iż Jezus może go uzdrowić. Tytuł syn Dawida w czasach Jezusa był łączony z dwiema rzeczami: powrotem króla na tron w Izraelu. Porównaj Księga Izajasza 11:1-16. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Shinaru, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Wtedy ustanie zazdrość Efraima, a gnębiciele Judy będą wytępieni. Efraim nie będzie zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie gnębił Efraima. I polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów wschodu, na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi. I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. Księga Jeremiasza 23:5-6. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl, będzie panował jako król i mądrze postępował, i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest jego imię, którym go zwać będą, Pan sprawiedliwością naszą. Księga Ezechiela 34:23-24. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Księga Ezechiela 37:24. A sługa mój, Dawid, będzie ich królem, wszyscy oni będą mieć jednego pasterza, będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. Księga Micheasza 5:1-3. Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Księga Zachariasza 3:8. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, latorośl. Księga Zachariasza 6:12. I powiedz do niego, tak mówi Pan zastępów, oto mąż, którego imię brzmi latorośl, pod jego stopami wyrośnie latorośl i on zbuduje przybytek Pana. Oraz rolą tego króla jako uzdrowiciela i uwalniającego od demonów. Jezus zatrzymał się i polecił, by przywołano niewidomego. Co znamienne, niewidomy zrzucił swój płaszcz i przyszedł do Jezusa. Niewidomi w czasach Jezusa znajdowali się na samym dole drabiny społecznej wraz z wdowami i sierotami. Zazwyczaj żyli w skrajnej nędzy, będąc narażeni na wiele niebezpieczeństw. Płaszcz musiał być bardzo cenny dla tego człowieka. Pozostawiając go, dał dowód swej wiary w to, iż Jezus go uzdrowi. Jezus nie zawiódł go. W Ewangeliach nie było takiego przypadku, by nie pomógł komuś, kto szczerze prosił go o ratunek. Jezus zadał Bartymeuszowi pytanie podobne do tego, jakie zadał Jakubowi i Janowi w Ewangelii Marka 10:36. Co chcesz, abym ci uczynił? Ewangelia Marka 10:51. Niewidomy bez wahania poprosił o przywrócenie wzroku, a Jezus uzdrowił go. Uzdrowiony Bartymeusz radośnie podążył za Jezusem. Ta historia kończy część Ewangelii Marka zawierającą szczególne pouczenia skierowane do uczniów Jezusa, a rozpoczętą opisem uzdrowienia niewidomego w Ewangelii Marka 8:22-26. Te dwa wydarzenia ilustrują fakt, iż bycie uczniem Jezusa oznacza patrzenie na świat nowymi oczami. Czasami nie od razu wyraźnie, ale zawsze po to, by podążać za Nim wskazaną przez Niego drogą. W jakich sytuacjach zdarzało ci się wołać do Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną? Co stało się wtedy i czego to doświadczenie cię nauczyło? Piątek, 23 sierpnia. Do dalszego studium. Jezus zawsze był miłośnikiem dzieci. Przyjmował ich dziecięcą sympatię oraz otwartą i szczerą miłość. Wdzięczne pochwały płynące z ich czystych ust były muzyką dla jego uszu i ożywiały jego ducha zgnębionego stykaniem się z przebiegłymi i dwulicowymi ludźmi. Wszędzie tam, gdzie się udawał, dobroć jego twarzy oraz delikatne i życzliwe zachowanie zjednywały mu miłość i zaufanie dzieci. Tym, którzy podobnie jak młody dostojnik zajmują wysokie urzędy i posiadają duże majątki, wydaje się zbyt wielką ofiarą porzucić wszystko, aby iść za Chrystusem. Jest to jednak podstawowa zasada dla tych, którzy pragną zostać Jego uczniami. Nie może być żadnego odchylenia od całkowitego posłuszeństwa. Poddanie siebie stanowi istotę nauki Chrystusa. Często przykazanie to dawane jest w formie, która może wydać się bezwzględna, lecz nie ma innej drogi zbawienia ludzi niż odłączenie się od tego wszystkiego, co mogłoby zdemoralizować całą istotę człowieka. Pytania do dyskusji. 1. Jak możesz pomóc dzieciom i młodym ludziom trwać w łączności z Chrystusem i w społeczności ze zborem? Dlaczego jest to ważne? 2. Czasami ludzie mówią, że nie zależy im na pieniądzach. Przeważnie nie mówią prawdy. Każdemu zależy na pieniądzach i nie ma w tym nic dziwnego. Dlaczego pieniądze mogą być problemem i dlaczego chrześcijanin, tak bogaty, jak i biedny, musi zachować ostrożność w podejściu do pieniędzy? 3. Gdyby Jezus zapytał cię dzisiaj, co chcesz, abym ci uczynił, jak odpowiedziałbyś na to pytanie? 4. Zastanów się nad słowami Jezusa zawartymi w Ewangelii Marka 10:43-45. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Co oznacza życie w sposób wskazany przez Jezusa w tych słowach? Jak możemy się nauczyć służyć, zamiast oczekiwać służby od innych? Co to znaczy w kwestii naszego sposobu życia i relacji z bliźnimi?